Otwórzmy sobie, proszę, psalm 121. Czytamy cały psalm 21, on ma tylko 8 wersetów, więc będziemy dzisiaj skupiać się na jego tekście całym. Czytajmy od wersetu pierwszego. Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Jest nawet pieśń ułożona na podstawie tego tekstu, ale my jej chyba nie śpiewamy w zborze. Pan stróżem moim jest. Nie, oczy me wznoszę, tak się nazywa. W Koszalnie na pewno ją kiedyś dawno temu śpiewaliśmy. A jak będziecie chcieli, to można ją nauczyć. I to jest ciekawy tekst. Ja byłem zaskoczony, gdy Duch Święty zaczął do mnie mówić o tym tekście. I potem powiedział mi, że to jest przesłanie, które bardzo jest potrzebne dzisiaj. I dlatego nasze kazanie zatytułowałem Ktoś Cię strzeże. Bo człowiek generalnie potrzebuje pomocy w swoim życiu. Zgadzacie się z tym? Jak rozejrzymy się dookoła, to widzimy tak, bardzo wielu ludzi nieszczęśliwych, bardzo wielu ludzi potrzebujących, bardzo wielu ludzi niezaspokojonych, bardzo wielu ludzi smutnych, bardzo wielu ludzi w tarapatach życiowych. Ludzie generalnie potrzebują pomocy. Z jednej strony ludzie kreują się na samowystarczalnych, na niezależnych, na silnych. Próbujemy budować swój image, tak, swój obraz w oczach innych ludzi, jako ludzi niezależnych, silnych, zdecydowanych, jako ludzi będących, stojących twardo na ziemi. Tak nie jest. I myślę, że im szybciej sobie uświadomimy to, tym lepiej dla nas. Dlatego między innymi interesujące jest to, że w Nowym Testamencie możemy przeczytać o tym, iż człowiek musi najpierw zrozumieć swoją słabość, aby przyjść do Boga. Zauważcie, że bardzo trudno głosi się Ewangelię ludziom, którzy są przekonani o swoich dokonaniach, o swoich atrybutach, atutach, o swoim sukcesie, o swoim życiowym zwycięstwie, którzy są po prostu zadowoleni z życia. Bardzo trudno się takim ludziom głosi. To musi być niezwykły cud, niezwykły splot okoliczności, aby dotarło przesłanie Ewangelii do tego typu ludzi. Większość ludzi, którzy są zadowoleni z życia, nie chcą słyszeć o Jezusie. Wystarczy im martwa religia, o ile w ogóle ją jeszcze uprawiają. Takim ludziom najczęściej wystarczy, że idą raz w niedzielę do kościoła, bo taka jest tradycja, koniec. Dlaczego? Moje życie jest poukładane, Bóg mi nie jest potrzebny, ja mam wszystko, ja nie potrzebuję Boga. Jeżeli już, no pójdę, zapalę mu świeczkę. I koniec. I to wszystko. Przesłanie Ewangelii do takich ludzi dociera bardzo trudno. Ale tak naprawdę rzeczywisty, prawdziwy obraz życia każdego człowieka jest taki. Człowiek potrzebuje pomocy. I człowiek szuka pomocy w różnych miejscach. Tutaj czytamy w wersecie pierwszym taki zwrot. Oczy moje wznoszę ku górom. Notabene, my mamy tam pieśń pielgrzymek. To jest taka ciekawa gra słów. Tak naprawdę po hebrajsku jest tam pieśń wchodzących pod górę. I bierze się to stąd, że Izrael pielgrzymował do Jerozolimy. Jerozolima jest położona na płaskowyżu, jest położona na górze, a świątynia jerozolimska jest położona na górze Syjon. Stąd wszyscy, którzy przychodzili do Jerozolimy, którzy pielgrzymowali, musieli wejść pod górę. I ciekawą rzeczą jest również to, ten zwrot. Oczy moje wznoszę ku górom. Jest to zwrot pokazujący, że człowiek szuka pomocy. Szuka pomocy w różnych miejscach. W czasach przed Chrystusem oraz później wśród narodów żyjących w tak zwanej naszej erze, czyli po narodzinach Chrystusa, ale nie będących narodami chrześcijańskimi, nazywamy ich poganami. Więc wszyscy poganie zarówno w czasach przed Chrystusem, jak i po narodzeniu Chrystusa, szukali kontaktu z bóstwem, z duchowym światem na górach. Dlaczego? Być może dlatego, że były to miejsca usytuowane bliżej nieba, które wynosiły się ponad równiny. Być może dlatego, że wierzono, iż gdy złoży się ofiarę na górze, ona ma bliżej do nieba, bóstwo lepiej, skuteczniej przyjmie tą ofiarę, będzie bardziej zadowolone. Na górach były usytuowane świątynie, sanktuaria, na górach były miejsca kultu. I to jest interesujące, że dla wielu ludzi, a więc możemy chyba powiedzieć, tak zgeneralizować to stwierdzenie, dla całej ludzkości góra jest miejscem spotkania z bóstwem. Ja celowo używam tego zwrotu bóstwo, dlatego że poganie czczą różnych bogów na górach, w różnych świętych miejscach i to wcale nie znaczy, że czczą jedynego prawdziwego Boga. Więc góry były miejscami obrzędów. Miejscami kontaktu ze światem duchowym. Ja się wychowałem w Koszalinie. Nad Koszalinem góruje Góra Chemska. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka góra koło Koszalina. Na wschód od Koszalina. I okazało się, prace archeologiczne dowiodły, że w czasach przedchrześcijańskich było tam sanktuarium pogańskie. Notabene, gdy w Koszalinie pojawili się w latach 90. wyznawcy religii słowiańskich, na których natknęliśmy się kilka razy na ewangelizacjach ulicznych, okazało się, że oni w niektóre święta słowiańskie, na przykład Noc Kupały, na Górze Chemskiej sprawowali swoje, czy próbowali odnowić swoje obrządki. Notabene w roku 90. ustanowiono tam, czy jakby restytuowano tam miejsce kultu dla Marii. Tak, jest tam sanktuarium Marii Matki Boskiej po trzykroć przedziwnej, zdziwiona po trzykroć. Jakkolwiek, zawsze mnie to zadziwiało, że ona jest zadziwiona po trzykroć. W każdym razie, na górze, zobacz, na górze. Nie w nizinie, nie w dolinie, nie w wąwozie, nie w ciemnym jarze, na górze. Robili to Słowianie, robili to chrześcijanie, którzy byli pozbawieni prawdy, światła prawdy. To jest interesujące. Jak wspomniałem, Izraelici również otrzymali od Boga nakaz usytuowania świątyni w Jerozolimie na górze. Góra jest symbolem, jest metaforą miejsca spotkania z Bogiem. I był to taki przedchrystusowy, nazwijmy to pogański sposób rozumienia relacji człowieka z Bogiem. Relacji na dystans. Relacji zbudowanej na uczynkach. Na obrzędach, na formułach, na ofiarach i rytuałach. To była relacja, w której człowiek przychodził do miejsca, które uznawał za święte, aby dokonać czynności kultowych, które miały przebłagać bóstwo i wyjednać u bóstwa dla siebie łaskę, powodzenie, błogosławieństwo. Zobaczcie, że nawet wśród nominalnych chrześcijan, którzy nie znają prawdy słowa, ten sposób myślenia, traktowania Boga, relacji z Bogiem ciągle istnieje. Chcesz być błogosławiony, chcesz się podobać Bogu, musisz dobrze czynić. Tak czy nie? Ktoś z was tak kiedyś myślał o swojej relacji z Bogiem? Ręka w górę? No to widzę, że wielu z nas. Opowiadałem wam kiedyś, że jak byłem chłopcem i chodziłem na religię, to pani katechetka dała nam takie zadanie domowe. Mieliśmy narysować na dole kartki nasz domek, tak? U góry kartki niebo i taką drogę z domku do nieba. Jeżeli zrobiłeś dobry uczynek, to na tej drodze miałeś postawić krzyżyk. I gdy zapełniłeś tą drogę krzyżykami, to miałeś przyjść do pani katechetki z tym dowodem, jak dobrym dzieckiem jesteś. Tego typu praktyki dla mnie na przykład umiejscowiły w mojej mentalności myślenie, że Bóg jest ze mnie zadowolony wtedy, kiedy ja dobrze czynię. I jest to dokładnie ta sama retoryka, ten sam sposób rozumienia relacji człowieka z Bogiem, jaki widzimy w tym starotestamentowym, jak i pogańskim sposobie myślenia. Jest to relacja na dystans. Jest to relacja, w której ja muszę coś zrobić, żeby spodobać się Bogu. Bóg jest ode mnie daleko, więc ja muszę teraz dobrze żyć, żeby On do mnie przyszedł, żeby w ogóle się pochylił, żeby w ogóle zwrócił na mnie uwagę. A może, jeżeli będę bardzo dobry, jeżeli dobrą ofiarę złożę, jeżeli dobrze odtańczę taniec wokół ogniska, tak, to może nawet da mi błogosławieństwo. Przyjdzie deszcz we właściwym momencie, albo tego deszczu we właściwym momencie nie będzie. Bo za dużo deszczu dla rolników też nie było dobrze. Więc zobaczcie, to było taki nie do końca wymarły sposób myślenia o relacji z Bogiem. Ludzie ciągle tak myślą o swojej relacji z Bogiem. Człowiek oddzielony od bóstwa, pragnący znaleźć upodobanie w jego oczach. Oddzielenie, dystans, to jest ta cecha charakterystyczna. I człowiek teraz poprzez te wszystkie uczynki, rytuały, kulty, on chce ten dystans zmniejszyć. On chce się zbliżyć do Boga. Nie wie o tym, że to jest niemożliwe. Ile Żydzi by nie składali ofiar w świątyni jerozolimskiej, one nie wystarczały, aby uczynić ich życie świętym. One nie wystarczały, aby zbliżyć ich do Boga tak, aby byli z Nim twarzą w twarz, duch z duchem, w bliskości bezpośredniej. Oni składali mnóstwo tych ofiar. Każdy, kto czyta Stary Testament, szczególnie Księgi Królewskie, ale też i w Księgach Samuela, Księgi Kronik, może zobaczyć tam, przeczytać tam, jak oni składali. Czasami w niektóre święta tysiące zwierząt było składanych na ofiarę. Szczególnie na przykład, gdy poświęcano świątynię, Salomon poświęcił wiele tysięcy sztuk bydła. Krew się lała niemiłosiernie. Wiecie, dzisiaj animalsi mieliby z tym potężny problem. Wtedy nikt się nie przejmował zwierzętami. Zwierzęta to było po prostu czynność, to było narzędzie do ofiary. Zarzynano, spuszczano krew, tak zwany ubój halal. I nikt się tym w ogóle nie stresował. Dlaczego? Jeśli nie zabiłem zwierzęcia, to ja bym musiał ponieść wtedy ofiarę za moje grzechy. A tak to ono ponosiło. I teraz cały czas była to praktyka ludzi oddzielonych od Boga. Ale chwała Bogu, że przyszedł Chrystus. Wraz z przyjściem Chrystusa, wraz z Jego śmiercią na drzewie krzyża i zmartwychwstaniem, ten rodzaj relacji uległ zmianie. Wszystko uległo zmianie w relacji między Bogiem a człowiekiem. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Moi drodzy, mówcie to wszystkim ludziom i utrwalcie to w swoich sercach. To nie ty znalazłeś Boga, ale to Bóg przyszedł do ciebie. Pamiętajmy o tym. Nie znalazłeś się, może inaczej, nie nawróciłeś się dlatego, że byłeś taki dobry. Nie nawróciłeś się dlatego, że się zapisałeś do właściwego kościoła. Nie nawróciłeś się dlatego, że dałeś na ofiarę dużo. Nawróciłeś się dlatego, że Bóg cię ukochał i przez Jezusa Chrystusa dotknął twojego życia. To nie my Go szukaliśmy, to On nas znalazł. To Bóg przyszedł do ludzi. I to jest bardzo ważne. To Chrystus przyszedł do nas, to Chrystus złożył swoją ofiarę, to Chrystus dla nas zmartwychwstał. To Chrystus zrobił wszystko, aby otworzyć szeroko nam drogę do relacji z Bogiem Ojcem. To, co było dotychczas odległe, teraz stało się bliskie. Człowiek kiedyś był daleki, odległy, wrogi Bogu, ale przez Chrystusa może stać się bliski, może stać się domownikiem Boga. I to jest wspaniałe. Amen? Halleluja. Bóg otworzył w Chrystusie nowy sposób relacji z człowiekiem, gdyż Chrystus nie tylko otworzył drogę, ale również sprawił, że Bóg zamieszkał w człowieku w Duchu Świętym. Czyli innymi słowy, dzisiaj Bóg mieszka w tobie i we mnie. To jest piękne. Nie musisz do Niego nigdzie jeździć. Nie ma już żadnych świętych sanktuariów. Nie ma już świętych gór. Pamiętacie, Jezus kiedyś spotkał Samarytankę przy studni w Sychar. Wiecie, ona jak zorientowała się, że ma do czynienia z człowiekiem religijnym, prorokiem, to uderzyła z nim w dyskurs religijny. Widzę, Panie, żeś prorokiem. No wy, Żydzi, uważacie, że powinniśmy oddawać hołd w Jerozolimie. My, Samarytanie, że na górze Samaria. No więc kto ma rację? Wiecie, to był taki dyskurs, to był taki, takie, zagadnięcie Jezusa, jak czasami dzisiaj my komuś głosimy Ewangelię i on pyta, a czym się wasz Kościół różni od naszego Kościoła? I to jest właśnie ten dyskurs. Wy u siebie, a my u siebie. To tak naprawdę to gdzie powinniśmy składać Bogu chwałę? Kto ma rację? Ci tam na Wichrowym Wzgórzu w katedrze, czy my? Ja mówię na Wichrowym Wzgórzu, bo co chodzę koło katedry, to mi głowę urywa, taki wiatr tam wieje. Więc nazwałem to Wichrowe Wzgórze. I teraz, kto ma rację? No i ta Samarytanka uderza w Pana Jezusa właśnie takim tekstem, już próbuje, wiecie, rozmowa wcześniej toczyła się bardzo niepojemnie, myśli, bo nagle Pan Jezus powiedział, że ona żyje w cudzołóstwie. Więc ona szybko uciekła od niewygodnego tematu w tematy religijne. Kto z was miał takie doświadczenie w czasie rozmów ewangelizacyjnych? Że ludzie uciekają od niewygodnych tematów. Prawda? To się zdarza. Na co Pan Jezus, oczywiście z mądrością daną tylko sobie, mówi, wiesz co, ani nie na tej górze, ani nie na tej górze. Ludzie będą oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Innymi słowy, ani nie ten Kościół, ani nie tamten Kościół jest prawdziwy. Tak naprawdę liczy się to, czy w duchu oddajesz Bogu chwałę, czy masz z Nim relację. Oczywiście Kościół jako społeczność wierzących ludzi jest nam bardzo do tego potrzebna, no bo choćby po to, żeśmy się dowiedzieli w ogóle takich rzeczy, jakich się teraz dowiadujemy. Tak? Ale istotą rzeczy tego nowego sposobu relacji z Bogiem jest, że Bóg zamieszkał w nas, w ludziach, którzy się odwróciliśmy od grzechu ku Jezusowi, i którzy zostaliśmy odrodzeni w naszych wnętrzach przez Ducha Świętego i Boże Słowo. Bóg mieszka w tobie. I tam jest teraz góra. Święta góra. Czy ty wiesz, że ty górę nosisz w sobie? Powiedzmy razem, góra. I nie mówimy tutaj o żadnym nowotworze żołądka. To jest niesamowite. Bóg postanowił zamieszkać w ludziach. Po co? Aby mieć z nimi tak bliską relację, na jaką pozwala egzystencja człowieka w duchu i w ciele. Bo musimy zrozumieć, że ciągle funkcjonując w takiej postaci, w jakiej dzisiaj jesteśmy, Biblia nazywa tą postać w duchu, przepraszam, we krwi i w ciele, tak? Jesteśmy jednak w jakiejś mierze oddzieleni od Boga. Czyli innymi słowy, nie w pełni jesteśmy w społeczności z Nim. Więc Bóg postanowił, że będzie miał z nami społeczność przez naszego wewnętrznego człowieka, który ma ducha w sobie, tak, z niezniszczalnym klejnotem cichego, łagodnego ducha, jak to pisze Piotr w swoim pierwszym liście. Bóg ożywił twojego wewnętrznego człowieka, ożywił twojego ducha przez usprawiedliwienie i zamieszkał tam. Więc możesz teraz z nim mieć kontakt zawsze i wszędzie. I to jest wspaniałe. Dlatego w tym kontekście możemy dziś określić, że jeśli wierzący szuka pomocy, jeżeli woła, skąd przyjdzie mi pomoc, Psalm 121, tak, wracamy do tego tekstu, to powinien wznieść swoje oczy ku górom? Nie, ku wnętrzu, w którym mieszka Chrystus. Ku Jezusowi Chrystusowi. Dawno używanym w zborach śpiewniku pielgrzyma pod pozycją 462, jeżeli dobrze pamiętam, była taka pieśń Zwróć swój wzrok na Jezusa. My też ją czasami tutaj śpiewamy. Rzadko, bo rzadko, ale czasami. I to jest dobry tekst. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Potrzebujesz pomocy? Musisz zwrócić swój wzrok na Jezusa. Nie szukaj pomocy w miejscach, w których już nie znajdziesz. Kiedyś ludzie szukali pomocy na górach. Kiedyś ludzie szukali pomocy w sanktuariach, w świątyniach, w miejscach kultu, w wykonywaniu poszczególnych obrządków, w wypowiadaniu szczególnych formuł modlitewnych, w składaniu ofiar. Dzisiaj to się skończyło wraz z przyjściem Jezusa, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Koniec. Tego już nie ma. Człowiek może spotkać się z Bogiem dziś tylko przez własne wnętrze. Do tego oczywiście potrzebne jest nawrócenie, czyli wiara w to, co Chrystus zrobił, oraz odrodzenie. Nie możemy zostać odrodzeni przez Ducha ze Słowa Bożego, jeśli się nie nawrócimy, jeśli nie uwierzymy w Chrystusa. To jest bardzo ważne. Kierujemy nasze oczy na Jezusa, gdy jesteśmy w potrzebie. Jego szukamy w duchu i w prawdzie. Co to znaczy? Duch jest miejscem, środowiskiem, w którym spotykamy się z Bogiem. Prawda jest zasadą, zgodnie z którą spotykamy się z Bogiem. Bo wielu ludzi próbuje się spotykać z Bogiem, ale nie zgodnie z Bożymi zasadami. Ktoś może powiedzieć, no dobra, to jakie to są te zasady? Prawda. Prawda określona przez Boże Słowo. Słowo Boże jest prawdą, tak? Jezus powiedział. Więc ono określa sposób spotykania się z Bogiem, sposób relacji z Bogiem. I jest to coś niebywałego, dlatego że w Jezusie Chrystusie, czy może inaczej, przez Jezusa, w Jezusie, w Jego Świętym Duchu mamy dostęp do Boga Stwórcy. Psalm 121 mówi: pomoc moja jest od Jahwe, który uczynił niebo i ziemię, albo w innych tłumaczeniach: pomoc moja jest od Jahwe, Stwórcy nieba i ziemi. Jeżeli szukasz Chrystusa, kierujesz swój wzrok na Niego, w Duchu Świętym masz dostęp do Tego, który stworzył cały świat, który jest Panem nieba i ziemi. To jest, pomyślcie sobie o tym. My się nie spotykamy, my nie mamy relacji z kimś mizernym, z kimś niedoskonałym, z kimś małym, skończonym. My mamy relację z Bogiem niezmierzonym. On stworzył niebo i ziemię jednym swoim słowem. On podtrzymuje teraz istnienie tego wszystkiego jednym swoim słowem. To jest niesamowite. Teraz masz z Nim społeczność. Możesz mieć z Nim społeczność. Być blisko, mieć duchową więź. Jesteśmy z Nim połączeni w Chrystusie. Mamy z Nim komunikację. Jesteśmy z Nim w interakcji, czyli On do nas mówi, my odpowiadamy. My Go pytamy, On nam odpowiada. My się z Nim dzielimy, On nas pociesza, poklepuje po ramieniu. Wow! No to jest super! Nie widzę ekscytacji. Dziękuję, Miriam. Jeżeli was to nie ekscytuje, to co wy dzisiaj to robicie w ogóle? Naprawdę. Wiecie, ja już kilka razy chyba to mówiłem. Niedawno miałem rozmowę z pewną kobietą, a ona mówi, że ona się modli. A ja pytam, dobrze, jak się tak modlisz, to powiedz mi, a Bóg coś do ciebie mówi? Nie, nic nie słyszę. Nic nie słyszysz? Nie, to po co się modlisz? Czy my rozumiemy to, że większość ludzi, jeżeli nie wszyscy dookoła nas, nie mają w ogóle kontaktu z Bogiem? Czy rozumiecie, że większość ludzi, nawet jeśli się modli, nic nie słyszy, głucha cisza w eterze? Nie doświadczają Bożego dotyku, nie doświadczają Bożej łaski, nie doświadczają Bożego Słowa, nie doświadczają Bożej miłości. Czasami coś dobrego się stanie w ich życiu, więc tak popatrzę, mówię, no może Bóg się nade mną zlitował, a może to moje siły. Musimy być świadomi, moi drodzy, że nagle w naszym życiu stało się coś cudownego. Mamy relację z wielkim, wszechmocnym Bogiem. I to jest bliska relacja. To jest relacja oparta na interakcji, na wymianie, na komunikacji. Jak? W duchu. Uczymy się trochę o tym ostatnio na środowych spotkaniach. Wszystko to jest na bazie nowego przymierza we krwi baranka. Tak, a więc to nowe przymierze, czy może na podstawie, czy w tym nowym przymierzu Bóg się zobowiązał. Zobowiązał się dla nas, czy wobec nas, że jeśli zaufamy Mu i zawrzemy z Nim przymierze przez wiarę w Chrystusa, On stanie się naszym opiekunem, naszym protektorem, obrońcą. Dlatego Psalm 121 mówi: Pan jest stróżem moim. Wow. Tutaj w Psalmie 121 mowa jest o strzegącym nas. Tak? Tu jest mowa: Pan strzec cię będzie, Pan stróżem twoim. W języku hebrajskim można to przetłumaczyć właśnie w ten sposób: Pan jest tym, który cię strzeże, strzegącym ciebie, twoim strażnikiem. Nowy Testament, w Nowym Testamencie synonimem tego zwrotu jest greckie słowo parakletos, oznaczające przywołany na pomoc, czyli ktoś, kto jest naszym opiekunem, obrońcą, adwokatem, ktoś, kto jest dla nas wspomożycielem, kto nas pociesza, kto się o nas troszczy. I w Nowym Testamencie tego określenia użył tylko Jan w swoich pismach i raz nazywa tym określeniem Pana Jezusa, a cztery razy nazywa tym określeniem Parakletos Ducha Świętego. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że ten starotestamentowy Jahwe, który był stróżem Izraela, w Nowym Testamencie objawiony jest jako Chrystus w Duchu Świętym, albo inaczej mówiąc krótko, Duch Chrystusowy. To jest w Nowym Testamencie objawienie starotestamentowego Boga Jahwe. Tym, kim był Jahwe w Starym Testamencie, stróżem strzegącym Izraela, tym jest Duch Chrystusowy w Nowym Testamencie w czasie łaski nad Kościołem. Jeżeli więc masz Ducha Świętego, to mieszka w tobie ten, który cię strzeże. Wow! I teraz sobie powiemy, jak on to robi. Najpierw, werset trzeci. Niechaj nie da się potknąć twojej nodze. Innymi słowy, Bóg strzeże swój lud, aby jego lud nie zachwiał się, nie upadł, nie przegrał. O, czy komuś z was zdarzyło się zachwiać w swoim życiu? Potknąć? Upaść? Mi tak. Wiecie, w Nowym Testamencie upadek to jest takie słowo, które jest synonimem grzechu. I teraz zobaczcie, niesamowite jest to, że tutaj jest napisane, iż nasz opiekun, nasz stróż, który nas strzeże, nie da się potknąć naszej nodze, nie da, abyśmy upadli. To jest głęboka myśl. To dlaczego upadam? Powoli, powoli. Jan, rozumiejąc całe dzieło Boże, całe dzieło Bożej łaski w nas, napisał dwa razy w swoim pierwszym liście, kto narodził się na nowo, nie grzeszy. Oj, wielu chrześcijan ma z tym dużo kłopotu. Jak to nie grzeszę? Jak się zdenerwuję, to nie grzeszę? Powoli. W ten sposób Nowy Testament mówi nam, że mamy zwycięstwo nad grzechem. Bóg poprzez dzieło, które dokonał w nas, poprzez uświęcenie, oczyszczenie nas, sprawił, że grzech nad tobą nie panuje. Gdy umarłeś wraz z Chrystusem na krzyżu i zmartwychwstałeś z Nim przez wiarę, twoje grzechy wszystkie zostały skasowane, wyczyszczone. Grzech nie ma nad tobą panowania. Jeżeli teraz zdarzy ci się coś zrobić, to tak naprawdę robi to twoja stara natura, nie ten nowy człowiek, który jest zrodzony w tobie. Bo twój duch jest czysty, jest zachowany całkowicie w świętości Jezusa. Oczywiście, można wrócić do starego życia, można to wszystko przekreślić, może stracić swoje zbawienie. Ale to jest już sytuacja ekstremalna i o tym dzisiaj nie mówimy. Gdy psalmista mówi, twój stróż nie da się potknąć twojej nodze, to tak naprawdę w ten sposób dla nas dzisiaj żyjących w łasce Pismo mówi, Bóg wyposażył cię w zwycięstwo nad grzechem, abyś się nie chwiał, abyś wiedział, na czym polega twoja droga życia. Coś wam przypomina to sformułowanie? Droga życia? Halleluja. On nam pomaga chodzić w wolności od grzechu. Tak? W Chrystusie masz wolność. Pastorze, co ty gadasz? Otwórz sobie list do Rzymian, 6 rozdział. Wersety 6 i 7 i tam przeczytasz dokładnie to, co ja teraz mówię. Jeśli umarłeś wraz z Chrystusem, umarł twój stary człowiek. Jak? Przez wiarę w Jezusa. A gdy umarł twój stary człowiek, skoro umarłeś, jest napisane tam, a kto umarł, jest wolny od grzechu. Czas zacząć myśleć tak, jak Nowy Testament o nas mówi. Jeśli narodziłem się na nowo, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jestem nowym stworzeniem. Nowe stworzenie jest wolne od grzechu. Im więcej chodzimy w tej rzeczywistości, tym mniej przegrywamy, tym mniej dotyczą nas sprawy starego życia. Więc to jest odpowiedź, kto tak naprawdę w tobie kłóci się z żoną albo z mężem? Stary człowiek. pogrobowiec. Ten, który już dawno był przybity do drzewa. A wiesz, dlaczego on podnosi swój łeb i gada takie rzeczy i robi takie rzeczy w twoim życiu? Dlatego, że jeszcze nie chodzisz w nowym życiu. Uczymy się tego wszyscy. Uczymy się, jak chodzić w nowości ducha. Jak żyć nowym życiem, które mamy w Chrystusie. Ale moi drodzy, prawda jest taka, że przecież w wielu kościołach chrześcijanie nawet nie wiedzą o tym, że są nowym stworzeniem. Nawet nie wiedzą, że mogą żyć w wolności od grzechu. Powiedzmy sobie otwarcie, niewielu ludzi o tym głosi. I teraz nagle okazuje się, że Bóg już zrobił wszystko, abyś nie upadł. W Chrystusie dokonało się wszystko, abyś był wolny od grzechu. W Chrystusie zostałeś uwolniony. Halleluja. Co dalej jeszcze czyni nasz wspaniały opiekun? Napisane jest, niech nie drzemie stróż twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Jest tu mowa o spaniu. Jest mowa o tym, że Bóg nie śpi. Spanie jest to czynność niedoskonałych stworzeń, ulegających wycieńczeniu, potrzebujących odpoczynku. Wiecie, czasami niektórzy mówią, ja muszę sobie zrobić przerwę. Stop. Jestem wykończony. Time, proszę, koniec. Bóg nie robi sobie przerwy. Halleluja. Wiecie, co by było, gdyby Bóg sobie zrobił przerwę? I nagle powiedział, ja zostawię ten lud mój. Niech sobie na razie radzą, bo się zmęczyłem. Tak mi dali do pieca ostatnio, że się zmęczyłem. Wtedy diabeł cię dopada i robi z tobą jedną wielką masakrę. Niszczy cię. Bóg nie śpi, ponieważ jest Bogiem. On się nie męczy, on nie robi sobie przerw, on nie ustaje, jest doskonały. Ja cię. Czy ty wyobrażasz sobie, że ty, gdy ty śpisz, on cię błogosławi? Jest nawet taki tekst w psalmie. Ty błogosławisz umiłowanego swego nawet we śnie. Wow. To dlaczego nie mogę spać? Sięgnij po to, co masz w Chrystusie. Dlaczego ktoś cię zabiera sen? Masz prawo do spokojnego snu. Dlaczego? Bo On nie śpi, abyś ty mógł spać. On nie ma przerwy, żebyś ty mógł wypocząć. On się nie męczy, ponieważ ty się męczysz. Więc, gdy ty się męczysz, a On się nie męczy, On cię chroni w trudnych momentach. Wiecie, kiedy mnie na przykład diabeł najczęściej próbuje podejść? Wieczorem. Jak jestem zmęczony. Jakieś dziwne rzeczy się ze mną dzieją czasami. Jakieś głupie myśli mi przychodzą do głowy. Ale już się nauczyłem. Spokój. To jest tylko zmęczenie duszy i ciała. Wtedy odwołuję się do Jezusa. To jest ciekawe. On się nie męczy. Masz opiekuna, który ciągle jest na straży. Czy to nie jest wspaniałe? Gdy my słabniemy, on ciągle pozostaje silny, wierny, niezmienny. Niezmienny ani w swojej miłości. On ciągle cię kocha. Powiedz do kogoś, Bóg cię ciągle kocha. Asia ciebie też, bo nikt do ciebie się nie odwrócił nawet, widzisz. Halleluja. On nas ciągle kocha. Kiedy my słabniemy i przydarzy nam się jakaś chrześcijańska wpadka, on ciągle nas kocha. Jest niezmienny. Jego obietnice są niezmienne. On się nie fochuje. Siostry, czy macie czasami focha na swojego męża? Wtedy mąż mówi, no to mamy przerwkę małą. Tak. A Bóg nie ma focha. Nie ma focha, że ty, no niestety, zawiodłeś go. Wow. On się nie męczy i nie ustaje. Możesz się na nim oprzeć zawsze i wszędzie. Możesz oprzeć się na Jego mocy i na Jego wierności. Psalm 91 mówi, wierność Twoja jest moją tarczą i moim puklerzem. Kto wie, co to jest puklerz? Tarcza to była taka kwadratowa wielka, a puklerz był taki okrągły, trochę mniejszy. Tak? On jest, Jego wierność jest naszą tarczą i puklerzem. On jest wierny, a Jego wierność ciągle Cię chroni. Wow! Super jest nasz Bóg, nie? No widzę, że się trochę rozruszaliście, jedziemy dalej. Dalej, w wersecie 5 i 6 jest napisane, Pan jest stróżem Twoim, Pan cieniem po prawicy Twojej. Dobrze, najpierw ten stróż. Tam dalej jest napisane, słońce nie będzie cię radzić za dnia, ani księżyc w nocy. Słowo stróż, tak jak powiedziałem, tam można przetłumaczyć jako strzegący, a więc ten, który cię chroni. Jako strażnik, który stoi na straży twojego bezpieczeństwa. Jest więc to wyraz pozytywny. Bóg nie jest strażnikiem przypominającym żołnierza w wieżyczce w ogrodzie, jakimś obozie jenieckim czy w więzieniu. Dozoruje tylko, żeby więźniowie się dobrze zachowali. Nie. Bóg jest stróżem, który zapewnia ci bezpieczeństwo. Tak, bodyguard, tak jest. Strzegący. I teraz, on cię chroni, i tu jest napisane, przed słońcem, tak, słońce nie będzie cię radzić za dnia, ani księżyc w nocy. Słońce i księżyc to są takie symbole reprezentujące różne naturalne przeciwności życia, tak? To są elementy natury, które w tamtym klimacie i w tamtej szerokości geograficznej bardzo ludziom doskwierały. W czasach starotestamentowych wierzono, że księżyc ma moc przynosić choroby. Ja nie wiem, czy to jest choroba, ale my mamy taką znajomą położną, która mówi, że jak miała na oddziale położniczym dyżur w pełnię, to wiedziały, że będą miały pełne ręce roboty, bo w pełnię kobiety rodzą. Pełnia księżyca, kolejka do porodówki. Nie sprawdzałem tego, opieram się na fachowcach, ale w Starym Testamencie wierzono, że księżyc przynosi również choroby. Dlaczego? Bo jest panem nocy, objawia się w nocy. Czy to jest prawda, czy nie, to jest inna sprawa. Niemniej oba te elementy, słońce i księżyc, jako elementy natury, są symbolem przeciwności życiowych, które przychodzą do naszego życia, które atakują nasze życie. I to są bardzo często rzeczy, które nam doskwierają, które wywołują nasze osłabienie, które wywołują nasze choroby i możemy je nazwać ziemskimi utrapieniami. Wiecie o czym, co to za kategoria ziemskie utrapienia? Idziesz do sklepu, ktoś kichnie, idziesz do domu i dzień później, 24 godziny później rozwija się w tobie infekcja. Ziemskie utrapienie. Jedziesz samochodem, jedzie przed tobą kierowca, nagle postanowił skręcić w prawo bez kierunkowskazu. To jest utrapienie. Ziemskie. I kilka takich innych sobie dopiszcie, co to są ziemskie utrapienia. Jest ich mnóstwo. I teraz te wersety mówią, że nasza ochrona, nasz bodyguard, nasz Bóg wspaniały, który jest naszym stróżem, nas strzeże przed tym. To nie znaczy, że nie będziesz miał przed sobą kierowców niewyrzucających kierunkowskaz. Będziesz miał. W jaki sposób więc on cię strzeże? Po pierwsze, że nie będzie stłuczki, a po drugie, ty się zmienisz wewnętrznie i nie będzie wnerwiać cię ten kierowca. Ja ciągle nad tym pracuję. Niestety. Innymi słowy, te wersety są metaforą panowania Boga nad żywiołami ziemskimi. Bóg jest większy niż te wszystkie ziemskie żywioły. Wiecie, a wierzący, którzy zrozumieli tę zasadę, na przykład modlą się o to, aby nie dotknęło ich tornado. W Stanach Zjednoczonych na przykład bardzo często przechodzą tornada, szczególnie przez środkowe Stany. I wierzący, którzy w to wierzą, że Bóg panuje nad żywiołami, modlą się, Panie, powstrzymaj te tornado. I słyszałem już bardzo dużo świadectw o tym, że prognozy pogody mówiły, jutro o tej porze uderzy tornado w wasze miasto. Oni się modlili, tornado poszło bokiem albo w ogóle się rozeszło. My mamy świadectwa mówiące o tym, że gdy stajemy w Chrystusie, w naszym potężnym Bogu, On zmienia pogodę. Tak? Mamy świadectwa, nie będziemy teraz tego mówić, kilka razy już o tym wspominaliśmy. Bóg jest tym, który ma moc ochronić cię przed żywiołami niszczycielskimi, żywiołami, wpływami tej ziemi. Cokolwiek to jest. I nie tylko mówimy tutaj o deszczach, mrozach i nie wiadomo takich, jakich rzeczach, ale również o innych elementach, które są wywoływane na przykład przez ludzi. Wierzący ludzie bardzo często wychodzą obronną ręką z sytuacji, w których wszyscy inni niestety ponoszą poważne szkody. Dalej, werset 7 mówi, Pan strzec się będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Innymi słowy, Bóg jest również ochroną dla naszej duszy przed złem. Powiedzmy sobie tutaj troszkę. Bóg odrodził naszego ducha, aby z niego wpływać na naszą duszę, czyli na nasz umysł, na nasze emocje, na naszą wolę. Nasza dusza, nasze istnienie albo ulega duchowi, w którym króluje, panuje Chrystus, albo twoja dusza ulega ciału, w którym panuje grzech, mieszka grzech. Nasz sposób myślenia, nasze emocje, nasza świadomość jest albo pod jednym, albo pod drugim panowaniem. I to jest prawda, czy nam się to podoba, czy nie, tak funkcjonujemy. Świat panuje, może inaczej, świat powoduje, że ludzie są pod panowaniem cielesności i grzechu. Ale poprzez zrodzenie nas na nowo, Bóg spowodował, że teraz nie musimy być pod panowaniem ciała i mieszkającego w nim grzechu, ale możemy być pod panowaniem ducha, w którym mieszka Chrystus w Duchu Świętym. I teraz Duch Święty zamieszkał w nas po to, aby przemienić naszą duszę, przemienić nasz sposób myślenia, naszą mentalność, przyzwyczajenia, charakter, nasze życie, mówiąc krótko, tak, abyśmy decydowali każdego dnia, żyjemy w Chrystusie, żyjemy pod Jego panowaniem, żyjemy dla Niego. To Ty wybierasz, pod czyim panowaniem żyjesz. Nawet jeśli jesteś narodzony na nowo, nawet jeśli się nawróciłeś, to jest możliwe, że wybierzesz ciało. Jak? Nie wybierając ducha. Natychmiast nasza dusza dryfuje do złego. Natychmiast. To jest efekt skażenia. Zastanawiałeś się nad tym, dlaczego zło tak szybko przychodzi ci i tak łatwo? To jest efekt skażenia. Dlatego każdego dnia przez wiarę wybieramy: moim Panem, Panem mojego życia jest Jezus. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś we mnie, a ja jestem w Tobie. Dziękuję Ci, że we mnie mieszkasz i ja w Tobie żyję. Amen? Stąd strzeżenie duszy to przemienianie naszego życia od wewnątrz i zaprowadzanie zmian w nim. Na koniec Psalm 121 mówi: Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego teraz i na wieki. I tutaj ten zwrot wyjście i wejście możemy rozumieć zarówno w odniesieniu do naszych podróży, na przykład Miriam za 2 tygodnie, tak? Znów niestety musi jechać do Niemiec. Wiecie, gdy ona będzie wychodzić ze swojego domu, Bóg jest z nią. Jak ja wsiadam do swojego samochodu, mówię: Panie, dziękuję Ci, że jesteś w moim wyjściu i w moim wejściu. Tak? To jest pierwsze rozumienie tego zwrotu. Inne rozumienie, gdy zaczynasz jakieś projekty, rozpoczynasz jakieś projekty i są one zgodne z wolą Bożą, On jest w początku tego projektu i On zakończy ten projekt. A największym projektem, jaki rozpoczęliśmy, czy jaki dane nam było rozpocząć, to życie. Bóg jest zarówno w Twoich narodzinach, jak i będzie przy Twoim końcu, gdy będziesz umierał. To jak przeżyłeś to, to już jest jakby kwestia do osądu. Zobaczcie, Bóg jest stróżem naszego wyjścia i naszego wejścia. Bóg chce zadbać o nasze narodziny, chce dbać o całą drogę naszego życia i chce być z nami na końcu, gdy będziemy kończyć całe nasze życie, gdy będziemy wchodzić. Bo wyszliśmy od Niego i wracamy do Niego. Dlatego psalmy, nie psalmy, tylko między innymi Księga Kaznodziei Salomona mówi, że duch wraca do Boga. Czyli on stamtąd wyszedł i tam wraca. Wyszedł i przychodzi. W ten sposób również możemy więc podsumować, że ten 7, 8 werset jest metaforą całego naszego życia. Bóg jest stróżem całego naszego życia. Teraz i na wieki. Wspaniałe. Kończymy. Bóg jest Twoim najlepszym stróżem. Amen. On jest naszym opiekunem, naszym obrońcą. Bóg ci życzy dobrze. On nie dybie na ciebie i nie mówi: no tylko zgrzesz, to jak cię zaraz ukaram. Nie. Dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. W Nim zostaliśmy obdarzeni łaską do życia w zwycięstwie nad grzechem, nad słabością, nad atakami żywiołów tego świata. On nas zbawia od złego. On panuje nad wszystkim. Wznośmy więc do Niego nasze oczy. Jeżeli ktokolwiek z Was dzisiaj tutaj jest w jakimś dołku, ma jakieś potrzeby. To jest dobra nowina, to dzisiejsze kazanie. Bóg jest twoim opiekunem. Bóg jest twoim obrońcą. Bóg się o ciebie troszczy. Wow, to jest takie super. Nie jesteś sam. Otrzymaliśmy ten szczególny dar bliskiej, bezpośredniej społeczności z Bogiem w duchu, przez co możemy do Niego przychodzić zawsze i wszędzie. I to jest piękne. Ktoś może powiedzieć, Wiśta wie, łatwo powiedzieć. Moi drodzy, to nie jest trudne. To jest kwestia, abyśmy uwierzyli w to i nauczyli się korzystać z tego. To wymaga ćwiczeń, bo stara natura się nie poddaje, ale gdy chodzimy w prawdzie, rozumiemy życie, nowe życie, i zaczynamy żyć zgodnie z zasadami, ze standardami nowego życia. I wtedy nagle okazuje się, że to, dlaczego tak długo ja w tym nie żyłem? Przecież to jest takie dobre i wspaniałe. Jak to dobrze być w rękach dobrego opiekuna. Wiecie, w piątek moja żona musiała pojechać na odprawę i to bardzo daleko. Gdy ją odwoziłem do Koszalina, bo tam jechała z innymi pracownikami, było czarno, gdy wracałem już było biało. W ciągu dnia padał śnieg. Mówię, Boże, najpierw musiałem jechać w tej ślizgawicy, bo jak już wracałem do Kołobrzegu, to była gołoleć. Mówię, teraz jeszcze będę musiał po nią wieczorem jechać, przecież masakra jakaś. Nie mogli wybrać jakiegoś lepszego dnia na tą odprawę, tylko piątek, gdy taka gołoleć. I tak, wiecie, sobie usiadłem i dziamdzioliłem. I nagle Duch Święty mówi, co dziamdziolisz, chłopie? Ogarnij się, gościu. Jesteś nowym stworzeniem. Myślę sobie, no słusznie, co będę dziamdziolił? Zacząłem się modlić, żeby roztopiły się te wszystkie śniegi. Żeby śnieg przestał padać i żeby w ogóle wzrosła temperatura. O 14 było plus 2. Śnieg zaczął topnieć. Wiecie, musiałem się zdrzemnąć, bo myśmy wstali o 3 w nocy, więc się musiałem zdrzemnąć. I wiecie, co mnie obudziło? Że kapie coś na mój parapet. Mówię, odwilż. Jesteś wielki. Przywiozłem ją na czarnej jezdni. I Bóg mi wtedy pokazał, jeżeli sięgniesz po moje narzędzia, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Przestań dziamdziolić, tylko weź się ogarnij jako nowy człowiek. Powiedzmy razem, jestem nowym człowiekiem. I to jest rzeczywistość naszego życia. Jak se pościelesz, tak się wyśpisz. Chcesz chodzić jako stary człowiek, będziesz miał skuchę. Będziesz miał przechlapane w swoim życiu. Chcesz chodzić jako nowy człowiek, będziesz błogosławiony. I nawet odwilż przyjdzie do twojego życia. Chociaż wcześniej byłeś skuty lodami.